Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 28 stycznia 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasza realizatorka Laurence Podzienników, w którym udział weźmie Sylwia Gips. Usłyszą Państwo przegląd prasy Agnieszki Kumor i Marka Brzezińskiego, magazyn Eureka Piotra Rosochowicza, felieton ekonomiczny Anny Berhard i kronikę sportową Marka Brzezińskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Zaczynamy od spraw naprawdę istotnych. W ramach podboju nowych swobód i zdobyczy socjalnych, agencja podróży Osy Urlaub w Erfurcie ogłosiła, iż organizuje specjalne loty na wyspę Usedom na Bałtyku. Rzecz w tym, że wyspa mieści jeden z najważniejszych obozów nudystycznych w Niemczech. Zatem loty odbywać będzie wolno w stroju niedbałym. Firma sprecyzowała, iż zrzucanie zbędnych szatek odbywać się będzie dopiero na pokładzie samolotu, lecz ze względów bezpieczeństwa nie obejmie załogi, która zachowa przepisowe mundury. Inny postęp swobód obywatelskich, a dokładnie pracowniczych, odnotowano natomiast w Japonii, gdzie tokijska firma Hyman Co. ogłosiła, że przyznawać będzie zatrudnionym tam kobietom specjalne dni wolne na tle zawodów miłosnych. Pracownice poniżej 24 roku życia mają prawo do jednego dnia w roku, do 30 po dwa, starsze panie po trzy. Dyrekcja uzasadniła to stopniowo narastającą trudnością w znalezieniu klina po 30. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska przygotowuje wysłanie do Kosowa 2000 doradców i obserwatorów, którzy mają nadzorować proces niepodległości prowincji. Unia chce być gotowa na wszystko w wypadku, gdyby władze w Kosowie ogłosiły suwerenność nazajutrz po drugiej turze wyborów prezydenckich w Serbii, co przewidziane jest w najbliższą niedzielę. Słoweńska prezydencja Unii przyznała wprost, że w razie ewolucji sytuacji, w domyśle jakichkolwiek aktów przemocy, chcemy być gotowi do szybkiej reakcji. Unia próbuje skłonić Kosowarów, by powstrzymali się z tym gestem do następnego posiedzenia europejskich ministrów spraw zagranicznych 18 lutego, aby Kosowo ogłosiło suwerenność dopiero po otrzymaniu oficjalnego i jednomyślnego europejskiego zielonego światła. To zaś zależy od zmiany stanowiska Cypru oraz pokonania oporów Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Grecji. Jak wiadomo, Rosja zablokowała wszelką szansę na rezolucję w tej sprawie na forum Rady Bezpieczeństwa. Cytowany przez AFP europejski dyplomata przyznaje, że w Unii powraca opinia, wedle której zatwierdzenie jednostronnej proklamacji niepodległości Kosowa stanowi morderstwo ONZ. Tymczasem sekretarz generalny organizacji Ban Ki-moon oświadczył w tonie znacznie mniej dramatycznym w czasie oficjalnej wizyty w Bratysławie, że Kosowo to kwestia europejska. Unia obawia się, że ogłoszenie niepodległości nastąpi na pierwszym posiedzeniu nowego kosowskiego parlamentu 6 lutego. Ultranacjonalistyczny kandydat prezydencki w Serbii, Tomislav Nikolić, z ramienia partii radykalnej, rywalizujący w drugiej turze z obecnym prezydentem Tadićem, zrezygnował w ostatniej chwili z podróży do Moskwy. Tadić był na Kremlu w ubiegłym tygodniu. Holandia utrzymała swe weto wobec porozumienia o współpracy Unii z Serbią, póki Belgrad nie podejmie nieograniczonej współpracy z Trybunałem w Hadze, inaczej mówiąc, nie wyda Ratko Mladenića i Radovana Karadzicza. Szef dyplomacji holenderskiej, Maxime Verhagen, oświadczył, że Holandia wycofa swe weto, gdy tylko Mladić zostanie wydany w ręce Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości. To ostatni kraj Unii przeciwny podpisaniu tego układu, gdyż nawet komisarz do spraw rozszerzenia, Olli Rehn, wycofał swój sprzeciw. Unia zaniepokojona jest szansami Nikolicza na zwycięstwo w niedzielnych wyborach. Na pociechę Serbowie sławili dzisiaj do szaleństwa swego tenisowego cara Nowaka Dżokowicza, zwanego Nole, zwycięzcę australijskiego turnieju Open, należącego do tak zwanego Wielkiego Szlema.
Setki Palestyńczyków nadal przedostają się z Gazy do Egiptu przez wyłom w murze granicznym w Rafach. Ruch trwa już szósty dzień. Policja egipska nie dopuszcza jednak przybyszów z Gazy poza wytyczoną przez nią strefę 35 kilometrów od Rafach. 3000 osób, które usiłowały przedostać się do Kairu i innych miast, zatrzymano. Aresztowania miały też miejsce w regionie Taby na Synaju. Egipskie siły bezpieczeństwa obawiają się terrorystów samobójców. Unia Europejska gotowa jest wysłać ponownie obserwatorów do Rafah, skąd wycofała ich w czerwcu po objęciu pięciu siłą kontroli nad strefą Gazy przez islamski ruch Hamas. Tak brzmi deklaracja ogłoszona po poniedziałkowym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych 27. Z dyplomatycznych źródeł wiadomo, że taki krok wymaga uprzedniego porozumienia między autonomią palestyńską, Izraelem i Egiptem. Chodzi o to, kto będzie nadzorował przejścia graniczne i kto jednocześnie zagwarantuje bezpieczeństwo obserwatorom unijnym, siły prezydenta Abbasa czy Hamas. Komisja Europejska podała do wiadomości, że pomoc unijna dla programu rozwoju gospodarczego autonomii palestyńskiej włącznie ze strefą Gazy wyniesie w 2008 roku 440 milionów euro i mogłaby zostać zwiększona.
Mówi Paryż RFI. Rosyjska Komisja Wyborcza zaprosiła 70 obserwatorów z ramienia OBWE na wybory prezydenckie przewidziane 2 marca. Władimir Czurow zapewnił, że prace obserwatorów nie będą niczym ograniczone, choć jego zdaniem wybór niektórych obserwatorów nieuznających państwa rosyjskiego budzi niepokój. OBWE zbojkotowała, jak wiadomo, grudniowe wybory parlamentarne, zarzucając władzom rosyjskim szykany. W sumie do Rosji przyjechać ma na wybory prezydenckie 400 obserwatorów, czyli 2 razy mniej niż poprzednim razem. Co więcej, jest wśród nich 70 obserwatorów z tak zwanej Wspólnoty Niepodległych Państw. Jak wiadomo, po delegalizacji kandydatury Michała Kasjanowa zostało w szrankach 4 niezbyt groźnych kandydatów. Dymitr Miedwiediew, alter ego Putina, Władimir Żyrynowski, komunista Genadij Zuganow i nikomu nieznany Andrzej Bogdanow. Żyrynowski i Zuganow mogą liczyć na wyniki jednocyfrowe, Bogdanow na rezultat śladowy. Wyniki są więc oczywiste. W Moskwie na placu Puszkina młodzieżowa organizacja putinowska Nasi zorganizowała cmentarz nienarodzonych dzieci w ramach walki z aborcją pod wysokim patronatem cerkwi prawosławnej. W śnieg wbito 200 krzyży. Borys Jakimienko, szef Wydziału Prawosławnego organizacji, jak go nazywa AFP, informuje, że w samej Moskwie w roku 2006 dokonano blisko 30 tysięcy aborcji, a operacja należy do obchodów roku rodziny ogłoszonego przez władze. Młodzież indaguje przechodniów, przekonując ich do konieczności walki z usuwaniem ciąży. Rządowa akcja związana jest z katastrofalną sytuacją demograficzną Rosji, która od roku 1993 straciła blisko 6 milionów mieszkańców i liczy ich obecnie 142 miliony. Przyczyny to głównie wzrost zgonów, szczególnie wśród mężczyzn, na tle alkoholizmu przede wszystkim, oraz spadek przyrostu naturalnego. Według oficjalnych statystyk w Rosji przeprowadza się rocznie 1 700 000 aborcji.
Po dymisji rządu Prodiego we Włoszech zarysowuje się perspektywa przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Przywódcy prawicy naciskają na prezydenta Napolitano, by rozwiązał parlament. Trzeba pozostawić decyzję wyborcom, powiedział Gianfranco Fini, przywódca Sojuszu Narodowego. Prasa włoska pisze na czołówkach o groźbie masowych manifestacji prawicowych, jeżeli nie będzie przedterminowych wyborów, a dziennik Il Giornale wydrukował już program Berlusconiego z obietnicą obniżki podatków. Cavaliere, jak nazywają Berlusconiego Włosi, chciałby się odegrać za porażkę w 2006 roku i ma szansę, jak wynika z pierwszego sondażu opublikowanego przez Corriere della Sera, według którego od ponad 54% do ponad 57% wyborców głosowałoby na prawicę. Prezydent Giorgio Napolitano, były komunista, usiłuje powołać do życia rząd przejściowy i wolałby przed wyborami znowelizować ordynację wyborczą. Centrolewicowa koalicja, której przewodniczył Romano Prodi, upadła z powodu sporów politycznych i waśni osobistych. Prodi zapowiedział, że nie zamierza stanąć na czele nowego rządu. Największe szanse ku temu ma popularny burmistrz Rzymu Walter Veltroni.
Mówi Paryż RFI. Paryż zaklina władze w Bogocie, by nie czyniły niczego, co mogłoby zagrozić życiu zakładników kolumbijskich komunistów, odkąd prezydent Uribe postanowił otoczyć strefy opanowane przez terrorystów. W dniu wczorajszym pani Yolanda Pulesio, matka Ingrid Betancourt, napadła na prezydenta Kolumbii w tej sprawie. Paryż regularnie przypomina Bogocie, by władze nie stosowały siły w celu uwolnienia zakładników. Jak wiadomo, terroryści żądają humanitarnej wymiany 43 zakładników uważanych przez nich za politycznych, na 500 uwięzionych kompanów oraz demilitaryzacji, czyli w istocie oddania im pod władzę 800 km2 wokół miasta Florida i Pradera na południu kraju. Uribe odmawia, zgadzając się jedynie na stworzenie strefy neutralnej o przestrzeni 150 km2 przy mediacji Kościoła i pod nadzorem obserwatorów międzynarodowych. Mówi Paryż RFI, trwa wojna słowna pomiędzy bankiem Société Générale a byłym maklerem, który naraził swoją firmę na straty w wysokości blisko 5 miliardów euro. Adwokaci 31-letniego Jérôme'a Carviela, oskarżonego o nielegalne operowanie funduszami banku, twierdzą, że zarzuty mają odwrócić uwagę od problemów Société Générale i chybionych inwestycji na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Bank zdecydowanie te oskarżenia odrzuca. Występując na antenie Radia Europe 1, prezes banku Daniel Bouton odrzucił również pogłoski o rzekomym spisku. Jakby makler działał na szkodę Société Générale, występując jako tajny agent jednego z banków rosyjskich. Zapytany o interesy Société Générale na rynku rosyjskim, Daniel Bouton przyznał, że jego bank, przepraszam, prowadził w istocie transakcję zakupu Rosbanku, drugiej co do wielkości sieci banków w Rosji, którego był już wcześniej akcjonariuszem. Prezes dodał, że transakcja nastąpi 11 lutego, a Société Générale będzie miała z czego zakup ten sfinalizować. Dodajmy, że bank Société Générale wykrył aferę stulecia już 18 stycznia, ale zanim powiadomił o tym opinię publiczną, pozbył się zakupionych przez Carviela aktywów w wysokości około, bagatelka, 50 miliardów euro. Trwająca 3 dni operacja zakończyła się stratą blisko 4 miliardów 900 milionów euro. Dodajmy, że spadek akcji Société Générale na giełdzie paryskiej 3,48% pociągnął za sobą poranny spadek wskaźnika CAC 40 o 1,6%. Brytyjski FTSE 100 stracił na wejście 1,1%, zaś niemiecki DAX 1,3%. W ślad za innymi giełdami azjatyckimi, w tym Tokio, giełda w Hongkongu zakończyła dzień poważną. Bessą wskaźnik Hang Seng spadł o 4,3%, Szanghaj stracił 7,19%. Mamy teraz przegląd prasy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Jak można było się spodziewać, afera, do której doszło w banku Société Générale, nie schodzi z pierwszych stron francuskich gazet. Jak to możliwe, by zwykły makler mógł inwestować 50 miliardów euro, pyta wyraźnie zdegustowana lewicowa gazeta Libération. Na początku 2008 roku Carviel spekulował na temat zwyżki wskaźników giełdowych. Giełdy spadły, co nie dowodzi wielkich talentów spekulacyjnych francuskiego maklera. Przejdzie on natomiast do historii jako jeden z najsłynniejszych światowych hakerów. Odkryto imię sprawcy wszystkiego złego, pisze złośliwie Laurent Geoffrin, autor wstępniaka w Libération, podając rzeczone miano – Frankenstein. Innymi słowy, bank stworzył straszliwą kreaturę, która przeciwstawiła się swemu stwórcy. Zdaniem Geoffrena jednak te literacko-filmowe paralele sięgają dalej. Zarówno makler, którego nielegalne operacje ujawniono, jak i prezes banku Daniel Bouton, który je ujawnił, są jedynie śrubkami większego mechanizmu, który wymknął się spod kontroli, czego dowodzi kryzys amerykańskich kredytów hipotecznych subprimes. Natknęliśmy się oto na narośl, która wyrosła ponad realną ekonomią światową, której niekontrolowane wybuchy przewracają rządy, powodują eksplozje przedsiębiorstw, zostawiają ślady na zwykłych obywatelach, posiadaczach małych portfeli czy drobnych oszczędności. Nadszedł czas, by politycy, do których obowiązków należy regulacja tych mechanizmów, roztoczyli nad nimi kontrolę. Inaczej mówiąc, wzięli z powrotem monstrum na powróz. Jeśli chcą uniknąć totalnego chaosu, kończy swe katastroficzne wywody Libération. Jak przystało na lewicową gazetę, dziennik stara się uzmysłowić swym czytelnikom równowartość 4 miliardów 900 milionów euro, czyli strat, jakie poniósł bank Société Générale. Reprezentuje ta suma rok najniższego zasiłku dla 2 milionów bezrobotnych. Rok pomocy dla Afryki, rok kredytów dla zalesienia terenów i gruntów. Na mniej altruistycznym poziomie można za tę sumę kupić 107 267 zegarków marki Patek Philippe, 320 samolotów Falcon 900 czy też 14 samolotów typu Rafale. Wszystkie gazety również solidarnie wracają do wyczynu Joe Wilfrida Tsongina Australian Open. Choć przegrał w niedzielę w meczu z Serbem Djokovicem, Tsonga nie ma powodów do wstydu, pociesza 22-letniego tenisista i jego francuskich rodaków Cécile Soler na łamach Le Figaro. Idąc jak burza przez kolejne etapy turnieju, młody Francuz dał się poznać szerokiej publiczności i awansował z poniżej 200 miejsca w światowym rankingu na miejsce 18 i drugie, dodajmy, w klasyfikacji Francuzów. Stoi przed nim teraz Puchar Davisa i droga do sławy. Oby tylko umiał zachować indywidualność w gwiazdorskim systemie, przeciwnie niż sławny już we wczesnej młodości Yannick Noah, czy też Richard Gasquet, na którym światła reflektorów spoczęły, gdy był nastolatkiem, Tsonga nie jest zupełnie przygotowany na sławę i związane z nią niedogodności. W ostatnich dniach francuski tenisista wyskoczył z cienia na międzynarodową scenę, co oślepiłoby każdego nieprzygotowanego na to sportowca. Australijski finał Tsongi przypomniał jego rodakom inny finał 19-letniej Amélie Mauresmo, która pokonawszy w roku 99 Lindsay Davenport, uległa Martinie Higgins. Droga Mauresmo do sławy była długa, ale w końcu znalazły się na niej dwa zwycięstwa wielkoszlemowe i międzynarodowa czołówka. Takiej właśnie drogi sportowej życzy Le Figaro młodemu Joe, debiutantowi w światowej plejadzie tenisowych gwiazd. W powodzi pochwał dla nadziei francuskiego sportu tenisowego gazeta nie zapomina o zwycięzczyni turnieju pań, tytułując duży artykuł Nowa korona dla Marii Szarapowej. Jako że zwycięstwo w Australian Open było trzecim już wielkoszlemowym triumfem utalentowanej Rosjanki. Dodajmy również ze swej strony, że kontuzjowany w lewe udo Nowak Dziokowicz, zagrożony poważnie w rozgrywce tie-breakowej, przeprowadził zacięty mecz na najwyższym poziomie i w pięknym stylu, zdobywając w pełni zasłużony puchar Australian Open. W Melbourne zrewanżował się Szwajcarowi Federerowi za wrześniową porażkę w US Open i jako pierwszy Serb odniósł zwycięstwo w wielkim szlemie.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Le Monde przyjeżdżał dla Państwa Marek Brzeziński.
Wybory w Hesji i w Dolnej Saksonii miały być sprawdzianem dla koalicjantów z SPD i CDU, jaka jest ich pozycja na niemieckiej scenie politycznej. Przewodniczący władz Hesji, Roland Koch z Partii Chrześcijańskich Demokratów, stracił 3% głosów w porównaniu do poprzednich wyborów w 2003 roku i uzyskał tyle samo głosów, co jego konkurentka z SPD, Andrea Ypsilanti, która zyskała 7 punktów. Francuski dziennik Le Monde, który nie pisze, co było głównym punktem jej programu, zaznacza, że Koch swoją kampanię skoncentrował wokół spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości wśród młodzieży ze środowisk imigrantów. Z kolei w Dolnej Saksonii Christian Wulff, także z CDU, którego program miał bardziej prosocjalny charakter, został powtórnie wybrany. Według francuskiego dziennika świadczy to o wzmocnieniu centrum w partii niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Jednak największym zwycięzcą wyborów jest partia skrajnej lewicy, Die Linke, utworzonego w zachodniej części Niemiec ugrupowania skupiającego najbardziej radykalnych członków SPD i byłych komunistów. Die Linke udało się wejść do parlamentów obydwu landów, co spowodowało zaburzenie tradycyjnego układu politycznego w Dolnej Saksonii i w Hesji. W tym drugim przypadku, gdzie obecność skrajnej lewicy uniemożliwia powstanie większościowej koalicji CDU-SPD z ich odwiecznymi partnerami liberałami z FDP i Zielonymi. W artykule redakcyjnym dziennika Le Monde czytamy, że wyniki wyborów przede wszystkim w Hesji, której głównym miastem jest Frankfurt, odzwierciedlają układ polityczny, jaki panuje w całych Niemczech od ostatnich wyborów powszechnych w 2005 roku. I kto wie, czy nie są także zapowiedzią tego, co się będzie działo w najbliższych latach. A zatem SPD i CDU są tradycyjnie dwoma głównymi siłami politycznymi, mającymi poparcie nieco powyżej 30% elektoratu. Za nimi Zieloni i FDP, ale oto pojawia się piąta siła, skrajna lewica z Die Linke. W takim układzie manewry koalicyjne będą bardziej skomplikowane niż do tej pory. Teraz nie wystarczą już układy dwupartyjne, a to jest nad Renem nowość. Jeszcze nigdy od 1949 roku, od powstania Niemiec federalnych, nie było tutaj rządów trójpartyjnych koalicji. Taki układ gwarantował polityczną stabilność. Trochę namieszali Zieloni w latach 80., potem po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku ten krajobraz polityczny rozchwiał się i uległ zmianom, a to za sprawą wejścia byłych komunistów do Bundestagu i do parlamentów landów byłej NRD. Nie było to chwilowe zawirowanie. Przeciwnie, skrajna lewica zyskała na sile dzięki połączeniu sił byłych komunistów z radykałami z SPD, rozczarowanymi zbyt ich zdaniem liberalnym kursem przyjętym przez socjaldemokratów z epoki Gerharda Schröder Schröder. I tak oto u boku SPD pojawiła się nowa lewicowa konkurencja. Według Le Monde z takich wyników wyborów może być z kolei zadowolona Angela Merkel, której na rękę jest umocnienie centrum swojej partii.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Szefowie dyplomacji 27 państw członkowskich jednomyślnie postanowili wysłać do Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej 3700 żołnierzy z misją pokojową. Pierwszy oddział złożony z 15 Austriaków wyjedzie we wtorek 29 stycznia. Przygotowania do operacji wojskowej w dwóch krajach afrykańskich trwają już od pewnego czasu, ale ostateczna decyzja zapadła na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Ministrów w Brukseli. Zgodnie z rezolucją 1778 Rady Bezpieczeństwa ONZ, unijni żołnierze mają dopomóc w ochronie osób zagrożonych, zwłaszcza uchodźców i wysiedlonych, ułatwiać niesienie pomocy humanitarnej, umacniając bezpieczeństwo w terenie, dopomóc w ochronie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Terenem operacji będzie wschodni region Czadu i północno-wschodni region Republiki Środkowoafrykańskiej, graniczące z sudańską prowincją Darfur. 400 tysięcy osób żyje na tym obszarze w sytuacji zagrożenia, nie tylko z powodu braku żywności i leków, ale także z powodu walk między wojskami Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej, a oddziałami buntowników. Największy udział w operacji unijnej ma mieć Francja, Irlandia i Polska. Francja wysyła 2100 żołnierzy, Irlandia i Polska po 400. Generałowie z tych krajów objęli dowództwo nad całością działań, do których zgłosiło się 14 krajów członkowskich Unii. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko spotkała się w poniedziałek 28 stycznia z przewodniczącym Komisji Europejskiej Barroso, członkami Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego i dziennikarzami akredytowanymi w Brukseli. Tymoszenko zaprzeczyła, gdy zapytano ją, czy Ukraina zamierza traktować przystąpienie do Międzynarodowej Organizacji Handlu jako narzędzie nacisku na Rosję, która ubiega się o członkostwo. Kijów otrzymał po 15 latach prawo wstępu do WTO. Jego kandydatura musi jeszcze zostać zatwierdzona przez wszystkie kraje członkowskie 5 lutego. Zaraz potem mają się rozpocząć negocjacje między Ukrainą a Unią Europejską na temat wolnego handlu. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso potwierdził, że jest to kwestia tygodni. Ukraina coraz bardziej zbliża się do Unii Europejskiej i ma w niej wielką przyszłość, powiedział Barroso.
RFI, la radio du monde. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Francja nie wygrała Australia Open, nie obroniła tytułu mistrza Europy w piłce ręcznej, nie stanęła na najwyższym miejscu na podium na mecie biegu zjazdowego i dwuboju alpejskiego w Chamonix, ale Francja może być dumna ze swoich sportowców, ich postawy i cieszyć się, że tyle dobrych sportowych emocji zawdzięcza swym reprezentantom. Novak Djokovic pokonał w czterech setach Joe Wilfreda Tsonga, ale to 23-letni Francuz zyskał sympatię i uznanie, chociaż Serb nie pozostawił wątpliwości, kto jest trzecią, a kto 39. rakietą świata. Body Miller, piekielny Piotruś Alpejskiego Pucharu Świata, nie dał szans Grążowi w dwuboju alpejskim nowej gwieździe stoków w trójkolorowych barwach. Ale to Jean-Baptiste, czyli Jan Chrzciciel, jest nadzieją na powrót wielkich dni Francji w tej dyscyplinie sportu. Francuzi na parkietach Norwegii nie obronili tytułu mistrzów Europy w piłce ręcznej, ale zdeklasowali mistrzów świata Niemców w meczu o trzecie miejsce i zrewanżowali się za wątpliwy przebieg półfinałowego meczu na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku. Wreszcie nadzieję na kolejny tytuł najlepszego kierowcy naszego globu podtrzymuje Sebastian Loeb. Francuz po raz pierwszy wygrał legendarny rajd samochodowy Rajd Monte Carlo i tym samym jest nowym rekordzistą w klasyfikacji kierowców, którzy triumfowali w tej imprezie. W latach 70. 4 razy wygrywał słynny Włoch Munari, w latach 80. Niemiec Röhrl, pod koniec ubiegłego stulecia także 4 razy zwyciężał Finn McKinnon, ale jeszcze nikomu nie udało się zwyciężyć w Monte Carlo 5 razy. Loeb udowodnił, że w rajdach samochodowych jest w tej chwili bezkonkurencyjny. Takie nadzieje wiąże teraz francuskie narciarstwo alpejskie z Granżem, a francuski tenis z Joe Wilfredem Tsonga. Zresztą nie tylko Francja kibicuje śmiechniętemu tenisiście o buzi w kolorze kawy z mlekiem. W czasie finału Australia Open kciuki za tym atletycznej postury sportowca trzymało całe miasteczko Pointe-Noire w Kongo, skąd pochodzi ojciec tenisisty. Sam Joe Wilfred nigdy nie był w kraju swojego taty, a jego dziadek zna tylko z fotografii swojego wnuczka, jednego z 30 wnucząt. Trzeba przyznać, że wśród grona kapryśnych gwiazd francuskiego tenisa postawa Joe Wilfreda napawa optymizmem i uznaniem. To nie owe wygibasy rozbitych w puch gwiazdorów, żadne grymasy, żadne miny czy gesty pełne rozpaczy. Poznać mistrza po grze, a sposób, jaki przejechał się po Nadalu, może wprawić zdumienie. Poznać też po zachowaniu, gdy się przegrywa, gdy się zwycięża. Po porażce z Serbem Tsonga stwierdził, że niczego nie żałuje. Bez fochów, bez zadęcia. Skromny chłopak z przedmieść małego miasta we Francji. Po paru latach spędzonych w Paryżu stwierdza, że blichtr i światła stolicy to nie dla niego. I robi swoje. Rok temu w Australia Open był poza 200 światowym rankingu. Teraz przesunął się na 18 miejsce. Idzie naprzód, wie czego chce i jak powiada, lubi swoje spokojne życie. Bo ja mam mój intymny mały świat, jak kiedyś śpiewała Iga Cymbrzyńska. Taki świat i taki spokój oraz bezpretensjonalność, a także cechy, to także cechy kolejnego wielkiego talentu w trójkolorowych barwach Jean-Baptiste Grange'a, znakomitego fachowcy w dziedzinie szybkiego skręcenia na dwóch deskach w gąszczu czerwonych i niebieskich tyczek. Grange, gentleman, slalomista, mówią o nim komentatorzy sportowi. Jego sukcesy przyszły w równie zawrotnym tempie jak w przypadku Tsonga. Jego kariera eksplodowała nieoczekiwanie, wprawiając zachwyt kibiców z ogonu alpejskiego peletonu. Natychmiast ożyły wspomnienia o cudownej epoce wielkiego narciarstwa francuskiego, o czasach niedościgłego Jean-Claude Killy, braci Auger i Diviard, sióstr Guachel i całej plejady wspaniałych postaci tej dyscypliny sportowej Francji. To był złoty wiek francuskiego narciarstwa alpejskiego. Potem pojawiły się tylko pojedyncze gwiazdy, w najlepszym razie tandemy. Para Vidal-Amiens potrafiła zdobyć złoto i srebro w slalomie na tej samej olimpiadzie. Wielkim asem był Luc Alphand, medal zbierał Frank Picard. Ale takiej nowej fali we francuskim narciarstwie jak w latach 60. i 70. potem już nie było. Teraz ożyły nadzieje, że Francja znów ma wielkiego mistrza. Grange dał znać o sobie w czasie rozgrywanych w Szwecji w Eure Mistrzostw Świata, skąd wrócił z brązowym krążkiem w kieszeni. Jednak w tym roku w ciągu 2 tygodni wprawił narciarski świat w zdumienie. 17 grudnia wygrywa slalom w Altabadia, 12 stycznia slalom i kombinacje w Wengen, a w tydzień później w legendarnym Kitzbichel znów najszybciej pokonuje slalomowy tor przeszkód. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, tym bardziej, że zawody przenoszą się do Francji. Francuski narciarz po raz ostatni wygrał równo 40 lat temu. Bernard Orsel triumfował w tym miejscu, które jest tym dla narciarzy i alpinistów Europy, czym zakopane na zimowej mapie Polski, w biegu zjazdowym 24 lutego 1968 roku. Znów szalone lata 60. mrugają do nas okiem. Były to zresztą pierwsze zawody zaliczane do narciarskiego Pucharu Świata. Tym razem zjazd zupełnie nieoczekiwanie wygrał Amerykanin Mark Sullivan, związany ze stacją narciarską w Dolinie Indiańskiej Niewiasty, czyli w Squaw Valley. Następnego dnia na trasę zjazdu i slalomu wyszli specjaliści od dwuboju i znów sztuka się nie udała. Amerykanin Buddy Miller, lider klasyfikacji w tej konkurencji, znów szydził z praw grawitacji, z akrobatyczną zręcznością pokonywał trasy i w zjeździe nie miał sobie równych. Dwaj Francuzi, Cyril Wynne, Grange i Lizeru, dostali swoje srogie cięgi na trasie zjazdu, ale za to ustrzelili dublet w slalomie, zajmując ex aequo pierwsze miejsce w slalomie. Co jeśli wziąć pod uwagę, że w tej konkurencji różnice często sprowadzają się do ułamku sekund, stanowi wyczyn nietuzinkowy. Wprawdzie w klasyfikacji ogólnej zjazd i slalom Lizeru był dopiero piąty, Grange szósty, ale obydwaj pokazali, że wiedzą, na czym polega ściganie się na slalomie i rozbudzili nadzieję na kolejne sukcesy. A co najważniejsze, Grange jest przekonany o tym, iż jest w świetnej formie i że ma jeszcze spory potencjał. Zazwyczaj uczy się nas, aby skromnie stać w kąciku i nie mówić na głos o swoich zaletach. Ten chłopak się nie chwali. Jest skromny, ale nie fałszywie skromny. I tego też uczy sport.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny. Anna Bernhardt.
Wiadomo było, że powrót Michela Polnareffa na sceny we Francji to największe wydarzenie roku ubiegłego, ale teraz wiadomo, że to również sukces finansowy. Gazeta Le Figaro opublikowała listę piosenkarzy, którzy najwięcej zarobili pieniędzy w roku 2007. Na czele z wynikiem 5,71 milionów euro uplasował się gość z Atlantyku, admirał Polnareff. Na jego koncepty pospieszyło ponad milion Francuzów, co zważywszy, że średnia cena biletu wynosiła 70 euro, pozwoliło idolowi zarobić całkiem sporo. Na drugim miejscu stały bywalec dorocznych list, czyli niezmordowany Johnny Hallyday. W ubiegłym roku wydał on nową płytę zatytułowaną Le Cœur de Non, którego 400 tysięcy egzemplarzy rozeszło się w ciągu 2 miesięcy, a w dodatku na kończące się tournée Gwiazdy Roku bilety zakupiło 100 tysięcy osób. Wszystko razem sprawiło, że Johnny Hallyday zarobił nieco więcej ponad 3 miliony euro, co zapewne pozwoli mu spokojnie kontynuować swój normalny, luksusowy tryb życia pomiędzy Szwajcarią, Lazurowym Wybrzeżem, Los Angeles i Paryżem. Restauracji Le Balzac i fan klubu Limited Access. A jak piosenkarz poradzi sobie z podatkami w tym roku? Czy będzie się znowu wyprowadzał do Belgii? Zobaczymy. Na trzecim miejscu na liście w Le Figaro znajduje się postać zajmująca pierwsze miejsce na listach najbardziej lubianych osobistości przez Francuzów, czyli Yannick Noah, niegdyś mistrz tenisowy, dzisiaj przede wszystkim piosenkarz. Dzięki świetnej formie fizycznej może on sobie pozwolić na maratony koncertowe składające się jak na przykład w ubiegłym roku ze 150 występów. Yannick Noah jest hojnym sponsorem wielu akcji i organizacji humanitarnych. Aby jednak mieć na to wszystko pieniądze, artysta bez żadnych kompleksów występuje często w reklamach. Jest też udziałowcem w 4 firmach. Koncerty, reklamy i akcje przyniosły Yannickowi Noakowi w ubiegłym roku 2 miliony 300 tysięcy euro dochodów. Czwarty na liście jest Christophe Maé z wynikiem 1,75 miliona euro, a artysta ten jest odkryciem ubiegłego roku, podobnie jak znajdujące się 2 pozycje za nim Christophe Willem, który zarobił 0,5 miliona euro mniej. Pierwszy, Christophe, przez 2 lata grał w komedii muzycznej Le Roi Soleil, a w ubiegłym roku wydał swój własny album Mon Paradis, który rozszedł się jak ciepłe bułeczki w nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy. Zaprawiony występami w teatrze, ruszył też w trasę koncertową po całej Francji, grając na scenie 6 dni w tygodniu. Ta błyskotliwa kariera przekłada się oczywiście na pieniądze, a moja pani w banku, jak mnie teraz widzi, to bardzo się uśmiecha, zwierzył się dziennikarzowi Christophe Maé. Na 5 miejscu na liście z najlepiej zarabiających we Francji piosenkarzy znajduje się pierwsza przedstawicielka płci żeńskiej Zazie, która zarobiła 1 380 000 euro. Dochody przyniosła jej przede wszystkim płyta zatytułowana Totem, koncerty, a także prawa autorskie, gdyż piosenkarka nie tylko pisze dla siebie, lecz również dla innych znanych artystów, jak na przykład dla Christophe'a Willema, depczącego jej po piętach na liście Le Figaro, czy Calogera z 8 pozycji. Zazie podbija też serca publiczności swym zaangażowaniem w obronie pokrzywdzonych. Nieśmiały Christophe Willem, nazywany przez sędziów w telewizyjnym programie Żółwiem, okazał się wielką rewelacją w ubiegłym roku i na jego koncerty nie można się było dostać. Na pocieszenie można było kupić najnowszą jego płytę. 1 150 000 euro zarobił Michel Sardou, piosenkarz niezmiennie popularny od lat 70., który nie tylko wydał w ubiegłym roku kolejną płytę, ale również ruszył w trasę koncertową. Wprawdzie z powodów zdrowotnych odwołano kilka występów, ale i tak Michel Sardou nie ma powodu narzekać na dochody, choć zapowiedział, że już koncertować nie będzie. Ostatni w kategorii powyżej 1 000 000 euro znalazł się Calogero, kompozytor i wykonawca, którego ostatnia płyta Pomcy nie była wprawdzie takim sukcesem jak poprzednia, ale i tak przyniosła mu okrągłą sumę, chociaż dodajmy na marginesie, ten Sycylijczyk z pochodzenia zapewnia, że śpiewa nie dla pieniędzy. 9 na liście, nieco poniżej 1 000 000 euro dochodów, znalazła się Vanessa Paradis, prawdziwa gwiazda, która śpiewa od 20 lat, ale wydaje albumy i wychodzi na scenę tylko wtedy, gdy ma naprawdę na to ochotę, określił ją jeden ze znawców show biznesu. Vanessa ma swoich wiernych wielbicieli, którzy rzucili się do sklepów z płytami i do kas sal koncertowych, by zobaczyć swą ulubioną artystkę w nowym repertuarze po przerwie 7-letniej. I ostatni na liście znalazł się Francis Cabrel, który zarobił 900 tysięcy euro głównie z tytułu praw autorskich, ale również dzięki wydaniu składanki i kilku koncertom. Ta lista najlepiej zarabiających francuskich pisarzy świadczy o tym, że na powierzchni utrzymują się najlepiej gwiazdy już dobrze znane publiczności, że koncerty przynoszą wiele, ale trzeba być również biznesmenem i mieć udział nie tylko w show-biznesie, gdyż przemysł nagraniowy ma się nie najlepiej. Sprzedaż płyt w ciągu ostatnich 5 lat spadła o połowę, a tendencja ta nadal się utrzymuje. Niektóre supermarkety, jak na przykład Carrefour, chcą ponoć zlikwidować działy z płytami jako mało dochodowe. Za to coraz więcej ludzi udaje się na koncerty i to nawet płacąc sporo za wejście. Tę tendencję potwierdza wyżej prezentowana lista. Najwięcej zarobili ci artyści, którzy udali się w wielkie trasy koncertowe.
RFI, Radio France Internationale.
Des mots entre quatre murs, des mots qui cognent à l'intérieur, et des secondes qui durent, et des heures. Pas l'humour, pas la culture, assez noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir.
Piotra Rosochowicza.
Sądowe wykazanie winy i orzeczenie sądu francuskiego skazującego francuską firmę petrochemiczną Total na wypłacenie odszkodowań wszystkim stronom pokrzywdzonym w wyniku katastrofy u wybrzeży brytońskich w grudniu 1999 roku tankowca Erika stanowi w praktyce sądowej ważny precedens. Po raz pierwszy we Francji uznano bowiem winę wielkiej spółki petrochemicznej, która zanieczyściła wody przybrzeżne. Francuski sekretarz stanu do spraw ekologii, pani Nathalie Kościuszko-Morizet, zapowiedziała, że wkrótce, najprawdopodobniej już wiosną tego roku, ujrzą światła dzienne przepisy prawa dotyczące tzw. odpowiedzialności ekologicznej. Przypomina ona także, że ogólne przepisy dotyczące ekologii już znajdują się we francuskiej konstytucji z 2005 roku. My ze swej strony przypomnijmy, że do morza wyciekło wówczas za sprawą katastrofy Eriki 220 tysięcy ton ropy naftowej, która przez wiele lat potem zanieczyszczała wybrzeża brytońskie. Głównym winowajcą była francuska spółka naftowa Total, która została skazana na grzywnę w wysokości 375 tysięcy euro. Sąd francuski skazał też współwinowajców, m.in. włoską spółkę zarządzającą transportem Rina, na wypłacenie poszkodowanym wraz z firmą Total łącznie sumy 192 milionów euro odszkodowań. wyrok nie jest prawomocny. Francuski oddział Greenpeace, organizacja World Wild Fund, WWF oraz Liga Ochrony Przyrody otrzymały po 33 tysiące euro odszkodowania. Lidze Ochrony Ptactwa sąd przyznał odszkodowanie w wysokości 800 tysięcy euro. Przypomnijmy jeszcze inne katastrofy ekologiczne i wydane przez różne sądy, głównie amerykańskie, wyroki. W marcu 1978 roku 360 kilometrów wybrzeży bretońskich zanieczyszczonych zostało przez katastrofę tankowca Amoco Cadiz, która spowodowała wylanie się do morza ponad 200 tysięcy ton ropy naftowej. Poszkodowani Bretończycy zgrupowali się i zażądali od sądu odszkodowania w wysokości miliarda franków, czyli około 150 milionów euro. W 1990 roku sąd w Chicago, który sprawę rozpatrywał, przyznał ofiarom odszkodowanie w wysokości 340 milionów franków francuskich, czyli prawie 52 milionów euro. Państwo francuskie dostało od armatora 106 milionów euro. W marcu roku 1980, też u wybrzeży francuskiego regionu Finistère w Bretanii, plama ropy powstała w wyniku katastrofy małego tankowca Tanio. Wylało się wtedy do morza zaledwie 6 tysięcy ton ropy. Sprawę załatwiono polubownie. Państwo francuskie dostało po 7 latach prawie 300 milionów franków, co stanowi niecałe 50 milionów euro. 30 stycznia roku 1988 2100 ton mazutu wylało się z tankowca Amazony do wód kanału La Manche. Państwo i poszkodowani otrzymali w sumie 20 milionów franków, czyli 3 miliony euro. 24 marca 1989 roku z poważnie uszkodzonego supertankowca amerykańskiego Exxon Valdez wyciekło do oceanu u brzegów Alaski 38,5 ton ropy naftowej. Proces trwał do 1995 roku, kiedy to firma Exxon Mobil skazana została na wypłacenie 280 milionów dolarów 10 tysiącom rybaków i w dalszej części procesu w roku 2001 na wypłacenie 4,5 miliarda dolarów 32 tysiącom poszkodowanych. W roku 2006 suma ta została zmniejszona w procesie apelacyjnym w San Francisco do 2,5 miliarda dolarów.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Lekcja języka francuskiego. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja siódma, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
Antoine
Antoine de Saint-Exupéry urodził się w Lyonie w roku 1900. Mając 4 lata stracił ojca. Dzieciństwo spędził w Prowansji, na południu Francji i przez całe życie wspominał ten okres z głębokim sentymentem. Był zarazem artystą i człowiekiem czynu. Jako student Akademii Sztuk Pięknych snuł marzenia o lataniu samolotem. Ziścił je podczas służby wojskowej. Otrzymał licencję pilota. Pierwsza opublikowana jego nowela też nosi tytuł L'Aviateur. Saint-Exupéry zostaje pilotem poczty lotniczej. Odbywa rozliczne podróże. W Mauretanii poznaje pustynię. W Argentynie, gdzie organizuje lotniczą służbę pocztową, spotyka wielką miłość. Wybranka ma na imię Consuelo. Jest artystką i to wszechstronną. Pisze, maluje, rzeźbi. Przy tej wrażliwej i kapryśnej istocie, która go urzekła, Antoine odnajduje świat swoich dziecięcych fantazji. W 1931 roku biorą ślub. Niestety ich szczęście będzie niezbyt trwałe. Podczas rajdu samolotowego Nowy Jork-Punta Arenas Saint-Exupéry ulega wypadkowi, który o mało nie kończy się fatalnie. Samolot rozbija się, pilot jest ciężko ranny. Poczucie osamotnienia, jakie ogarnia go w czasie długiej rekonwalescencji, wywołuje głęboką depresję. Otrząśnie się w chwili wybuchu II wojny światowej. Na nowo rozbudzona potrzeba działania prowadzi go do ruchu oporu. 31 lipca roku 1944 wylatuje z Korsyki i z tej misji już nie powraca. Samobójstwo czy sabotaż? Nigdy się tego nie dowiemy, gdyż jego samolot wpada do Morza Śródziemnego. I tak oto Saint-Exupéry przenosi się na inną planetę.
Ce monde de souvenirs d'enfants qui me semblera toujours désespérément plus vrai que l'autre.
W pisarstwie Saint-Exupéry odnajduje świat dziecięcych wyobrażeń. Fascynuje go ogrom przestrzeni, cisza pustyni, egzotyka koczowniczych ludów, ekscytują odbywane loty. Czerpiąc stąd inspirację, pisze Courrier Sud, potem Vol de Nuit. W powieści Terre des Hommes, pisanej w czasie rekonwalescencji, opowiada o przygodzie przyjaciela, lotnika, Guillaumeta, któremu w Argentynie ocalił życie, oraz o przelocie Mermoza nad Atlantykiem i o jego śmierci. Pobyt w Związku Radzieckim owocuje powieścią Pilot de Guerre oraz wydanym pośmiertnie zbiorem obserwacji i refleksji Citadelle. Latem 1942 roku Saint-Exupéry zaczyna rysować ilustracje do swego najsławniejszego utworu, a będzie to poetycka baśń Le Petit Prince, Mały Książę. Od wielu już lat zamieszkuje w wyobraźni Saint-Exupériego postać małego chłopca, być może dziecięcego wcielenia samego autora. W roku 1943 materializuje się w wizerunku małego księcia, bohatera książki przeznaczonej dla dzieci. Ta filozoficzna przypowiastka została przetłumaczona na 103 języki i od pół wieku cieszy się prawie tak wielką poczytnością jak Biblia czy Kapitał. Jest to opowieść o wędrówce małego księcia. Włada on maleńką planetą, którą opuszcza z powodu nieporozumienia z różą, jedynym kwiatem, jaki tam rośnie. Podróżując z gwiazdy na gwiazdę, spotyka dziwaczne osobistości. Króla, pijaka, bankiera, latarnika i geografa. Są to ludzie dorośli, których zrozumieć nie potrafi, ale mały książę za każdym razem próbuje i zadaje dociekliwe pytania, jak w tej rozmowie z bankierem, którą teraz usłyszycie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu ?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ?
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout ?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Antoine Saint-Exupéry jest autorem niebywale popularnej na całym świecie opowieści o małym księciu, którego rozmowy z bankierem właśnie wysłuchaliśmy. Przestudiowanie tego fragmentu pozwoli nam podczas kolejnej lekcji poznać różne formuły wyrażania opinii oraz stawiania pytań o informacje i wyjaśnienia.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoinem Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles ?
À qui sont-elles ?
Je ne sais pas. À personne ?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit ?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi ? Je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu ?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ?
Non. Mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout ?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et trois volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser. Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placer, enfermer, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie...
Il est à toi.
Gdy mówi o wyspie...
Elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku.
Elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć. O diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formułę najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.